Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milczarek. Czasami w Konwersatorium zatrzymujemy się przy jakimś znaczącym wydarzeniu, które daje okazję, żeby naszym zwyczajem próbować sięgnąć głębiej, zobaczyć istotne sensy w tym, co czasami po prostu chwilowo, mentalnie porusza opinię publiczną. Takim wydarzeniem, od którego chciałbym wyjść dzisiaj, jest szeroko komentowane wznowienie kultu muzułmańskiego, nabożeństw islamskich w kościele Hagia Sofia, w kościele Mądrości Bożej w Stambule. Mówię o Hagia Sofia jako o kościele chrześcijańskim, bo jak wszyscy wiemy, z takim przeznaczeniem ta wspaniała budowla powstała w tym miejscu według woli cesarzy Bizancjum. Powstawały kolejno kościoły, które praktycznie od IV wieku w kolejnych odsłonach związanych z jakimiś zniszczeniami, potrzebą remontu, potrzebą odbudowy pojawiały się, rozbudowywane aż do roku 1453, właściwie z niewielkimi przerwami. Miejsce, gdzie jest obecnie Hagia Sofia, zawsze było wypełnione kultem chrześcijańskim, z tą oczywiście także bizantyjską dumą, że jest to tak znaczący, niebywale pod względem architektonicznym ciekawy, duży, pojemny, tak, wspaniały, swoimi mozaikami też świetny, wystrojem kościół w całym chrześcijaństwie. Wraz z podbojem Konstantynopola w 1453 roku sytuacja także kościoła Hagia Sofia zmienia się diametralnie. Od samej chwili podboju muzułmanie zaczynają używać tego miejsca, tej budowli jako swojego miejsca modlitwy, jako meczetu. Aż do roku 1934 ten budynek służył modłom muzułmanów. Znowu sytuacja zmieniła się właśnie w roku 1934, ale w zupełnie inny sposób, mianowicie tak, że gdy Atatürk, przywódca nowego państwa tureckiego, dokonywał jego sekularyzacji, odłączenia od religii, no to jako jeden z takich spektakularnych gestów została również wykonana sekularyzacja Hagia Sofia. Już od tego momentu, od tego czasu, ten wspaniały były kościół chrześcijański przestał być również muzułmańskim miejscem kultu, a stał się, można powiedzieć, zwykłym muzeum. Z tą sytuacją mieliśmy do czynienia zupełnie jeszcze do niedawna. Przypomnijmy, że aż do roku 2016 w Hagia Sofia nie odbywały się oficjalnie żadne modlitwy. Oczywiście nie było tam kultu chrześcijańskiego, ale także nie odbywały się tam żadne oficjalne modlitwy muzułmańskie. W tym czasie odwiedzali Hagia Sofia w czasie swoich wizyt w Turcji trzej papieże. Był tam święty Jan Paweł II, był Benedykt XVI, był w końcu także papież Franciszek. No, byli tam gośćmi trochę, można powiedzieć tak, że zapewne ich obecność tam to była również obecność pielgrzyma, który na miejscu modlił się w swoim sercu, ale oficjalnie takiej modlitwy papieskiej na miejscu również przy tych okazjach nie było. W roku 2016 miało miejsce odstępstwo od tej, już jak można powiedzieć, reguły, tej jakby desakralizacji, tak, tego miejsca. Mianowicie w 2016 roku odśpiewano tam po raz pierwszy od 1934 roku modlitwę muzułmańską. To otworzyło jakiś etap oczekiwania zmiany, która przyszła już zupełnie niedawno, właśnie w lipcu roku 2020, zostaliśmy poinformowani, że do Hagia Sofia wraca kult islamski. Nabożeństwo, które tę zmianę zainaugurowało, miało charakter całkiem uroczysty. Byli tam obecni przedstawiciele także rządu tureckiego. Bo właśnie należy zwrócić uwagę, że tak jak w roku 34 wyłączenie kultu religijnego z Hagia Sofii odbyło się decyzją władzy politycznej, tak w roku 2020 przywrócenie tam kultu muzułmańskiego jest również decyzją władzy politycznej. Prezydent Erdogan potwierdził w ten sposób, wyraził spektakularnie swoją linię ponownego wiązania państwa tureckiego z religią, z tą konkretną religią, religią islamu. Całe to zagadnienie ma oczywiście już w tej chwili mnóstwo komentarzy, mnóstwo rozmaitych narracji po stronie zachodniej, jakoś zabrzmiały głośno wyrazy ubolewania. W przypadku ubolewania, które wyraził papież Franciszek, można zakładać, że chodzi o taki jednak żal, że tak ważne historyczne miejsce kultu chrześcijańskiego zostaje po prostu jednym ruchem zajęte ponownie przez muzułmanów dla ich nabożeństw i że jest to jakieś naruszenie, tak można to widzieć, naruszenie pewnego delikatnego stanu, takiej pewnej próżni, tak, która tam została wytworzona od lat 30. wieku XX. Poza tą wypowiedzią papieża Franciszka jest na Zachodzie rozbrzmiały też oczywiście nie tylko motywowane religijnie, także motywowane trochę kulturowo, trochę politycznie takie komentarze również krytyczne wobec decyzji władz tureckich. Jednak trochę na zasadzie odbierania tego ruchu jako pewnej symbolicznej agresji czy symbolicznego podboju, tak, wznowienia pewnej sposobu traktowania miejsc chrześcijańskich przez muzułmanów. Tak czy siak musiało się to oczywiście skończyć także pewnymi nawiązaniami, przypomnieniami dotyczącymi wszystkich relacji chrześcijańsko-muzułmańskich, kwestii obecności Turków kiedyś w Konstantynopolu, który dzisiaj jest Stambułem. To normalne, że takie przypomnienia historyczne nastąpiły. Ale jak właściwie rozumieć tę całą kwestię? Co znaczy ten ruch? Co może znaczyć? Przy tym proponuję chwilę się dzisiaj zatrzymać. Ktoś zapyta, czy lepiej, żeby Hagia Sofia była muzeum, czy lepiej, żeby rozbrzmiewała w nim jakaś modlitwa, w miejscu kultu jakaś modlitwa, modlitwa muzułmanów. Z perspektywy chrześcijańskiej lub z perspektywy tej pamięci zadajmy więc sobie dzisiaj takie pytanie. Co znaczy powrót muzułmańskiego kultu do Hagia Sofia? Wracamy do naszego rozważania o Hagia Sofia, o tej niedawnej zmianie polegającej na przywróceniu, na właściwie wprowadzeniu tam ponownym kultu muzułmańskiego. Przed przerwą postawiłem pytanie, co właściwie ta zmiana znaczy, jak ją oceniać. Trzeba by było, żeby trochę uspokoić może, także całą atmosferę protestu, która tej decyzji towarzyszy, to może trzeba by było też sobie uświadomić, że cokolwiek jako chrześcijanie mamy myśleć o obecności muzułmanów w Hagia Sofia, to oczywiście funkcjonowanie tego kościoła jako muzeum jest z jednej strony jakoś dla nas, tak przecież było, jakoś wygodniejsze, jakoś takie bardziej do przyjęcia, ale z drugiej strony każdy z nas wie, że jest to sytuacja dla Kościoła zupełnie nienormalna. Takie pragnienie, żeby w Kościele już lepiej nie było żadnych modlitw, może zabrzmieć dziwnie. Tymczasem z drugiej strony taka decyzja o tym, żeby znowu tam weszli muezzini, żeby znowu śpiewano teksty Koranu, żeby opierając się na mieczu muzułmański kaznodzieja głosił przesłanie islamu, to jest oczywiście coś, co wygląda jak prowokacja, co jest jakimś budowaniem przez Turcję Erdogana jakiejś swojej polityki historycznej, to z całą pewnością. O jaką politykę historyczną chodzi? Czy możemy, pozostając krytyczni wobec samego ruchu, równocześnie rozumieć, w jakimś sensie nawet mieć coś w rodzaju sympatii do tego, do całego tego zjawiska, tego procesu? To pewnie trudno jest odpowiedzieć jednym zdaniem i tak w sposób zamykający problem. Ale zdajmy sobie sprawę, że ten stan takiej aseptyczności religijnej Hagia Sofia to był niewątpliwie jakiś efekt uboczny tej koncepcji nowoczesnego, ale także laickiego państwa, którą do Turcji wprowadzał Atatürk. My patrzymy na to, gdy chodzi o świat muzułmański, na taki eksperyment, patrzymy może nawet z pewną sympatią, z pewnym zainteresowaniem takim pozytywnym, no bo takich okcydentalistów jak Atatürk trochę rozumiemy jako w jakimś sensie, ktoś mógłby tak powiedzieć, jakichś krewniaków w cywilizacji zachodniej, tak? Może nie wprost, ale właściwie próbują wprowadzać pewne instytucje, które również Zachód w krajach chrześcijańskich u siebie przyjął. No tak, to ta inna perspektywa, perspektywa kraju islamskiego trochę nam zmienia patrzenie. Ale jeśli sobie zdamy sprawę, że to jest rzeczywiście jakiś wspólny eksperyment, ten sam eksperyment na Zachodzie był przeprowadzony, jest przeprowadzony wobec z kolei religii chrześcijańskiej, wynalazek świeckiego państwa, który tak naprawdę w jakimś zakresie jest wynalazkiem po prostu także chrześcijańskim. Oddajcie Bogu co boskie, cesarzowi co cesarskie. Ten, jakby to powiedzieć, to jakieś zróżnicowanie, które ostatecznie prowadzi do tego, że państwo, instytucje państwa nie są instytucjami kościelnymi, nie są instytucjami wprost także religijnymi. To jest oczywiście po prostu spełnienie nauczania ewangelicznego, ale już na przykład świeckość, która polega na konfliktowym odniesieniu do religii, taka świeckość w stylu wolnomularskiej republiki francuskiej z początku wieku XX, taka świeckość, która po prostu polega na usuwaniu kościoła z przestrzeni instytucji publicznych, taka świeckość, która prowokuje konflikty z ludźmi wierzącymi, o ile kierują się swoją wiarą, to jest mniej więcej to samo, co Turcji zaproponował Atatürk w latach 30. Wyobrażenie, że w porządku życia publicznego, doczesnego, ludzie powinni żyć w swoistej próżni, tak, do pewnego stopnia dającej się osiągnąć próżni stanowisk religijnych. Wolna przestrzeń, brak zaangażowania, brak przeświadczeń religijnych, no w jakimś sensie powiedzmy swoboda, tak? To jest ta, ma być ta nagroda za tę obojętność. Nagrodą jest również swoboda dla jednostek, aby zupełnie dowolnie wybierały, ale w swojej prywatności, mniej lub bardziej ściśle wyrysowywanej prywatności, wybierają swoje osobiście, indywidualnie swoje odniesienia religijne. To jest pewien projekt, pewien plan, który, powiedzmy sobie jeszcze raz, w podobnym stopniu dotyczył i dotyczy zarówno chrześcijaństwa, jak właśnie, co nas trochę mniej bezpośrednio zwykle dotyczy, również islamu. Jeśli w tym kontekście umieścimy sprawę Hagia Sofia, no to oczywiście powstaje pytanie, czy stan, który mieliśmy tam do niedawna, stan takiego wypędzenia aktów religijnych ze świątyni, to jest właśnie to, czego oczekujemy, czego chcieliśmy. Zapewne nie. I to jest w związku z tym dalsze pytanie, czy taki stan w normalnym biegu rzeczy mógł się utrzymywać dłużej. Wydaje się znowu, że gdy patrzymy na pewne poruszenia mające miejsce w świecie dzisiaj, to gdzieś tam widoczne są na horyzoncie takie znaki pewnego nowego przesilenia. Ruch w tę lub w drugą stronę, albo w stronę pewnej restytucji religijności, przywrócenia religijności jako czegoś w zwykły sposób podejmowanego, rozpoznawanego publicznie, także z perspektywy instytucji państwa. I akurat tu mamy ten ruch Erdogana w Turcji, niewątpliwie jakoś tu się w to również wpisuje. Albo mamy ciąg dalszy zaostrzenia kursu świeckości, już może nie wyłącznie w porządku wprost dotyczącym religii i na przykład kultu, ale świeckości w sensie również pozbywania się pewnych stanowisk absolutnych, dogmatycznych również w porządku etyki, czyli jakby dalszy krok w tę stronę, że wszelkie prawa, wszelkie ustanowienia publicznie rozpoznawane przez instytucje państwa mogą być wyłącznie jakimś przejawem pewnego konsensu, zawieranej jakiejś umowy, tak, przez jednostki i grupy społeczne, że w jakimś sensie nie ma czegoś takiego jak wspólna, nam wszystkim wypowiadana w sensach jakichś absolutnych etyka i prawa naturalne. To jest oczywiście jakiś dalszy etap, nie zawsze trzeba go czytać w kontekście religijnym. Tak? No, cały spór, który toczy się w świecie, na przykład o stosunek do prawa do życia, stosunek do aborcji, no, nie jest sporem religijnym, prawda? Niemniej wszyscy wiemy, że pewne stanowiska w tym sporze biorą się na ogół, czy biorą się bardzo często, bądź z mocnych przeświadczeń religijnych, bądź z mocnych przeświadczeń niereligijnych. To trzeba gdzieś brać pod uwagę. Otóż to są te szersze konteksty, w których decyzje Erdogana i ta zmiana w Hagia Sofia gdzieś są jakimś sygnałem. Gdzie jaka zmiana w najbliższym czasie się dokona, jak ona będzie się miała, jak te zmiany będą się miały do religii, do jej powrotu lub właśnie wręcz odwrotnie, do jej wypędzania z różnych przestrzeni, to jest kwestia osobnej dyskusji. Wracamy jeszcze raz do kwestii powrotu modlitw muzułmańskich do Hagia Sofia i naszego pytania, jakie procesy, jakie kwestie przedstawia nam to wydarzenie. Mówiliśmy przed przerwą o tej dwuznaczności całej kwestii. To, co my jako chrześcijanie czy ludzie Zachodu odbieramy jako rozwiązanie, można powiedzieć, dla nas wygodniejsze, jakieś dla nas takie bardziej nam odpowiadające, czyli to rozwiązanie z Hagia Sofia jako de facto muzeum pozbawionym wymiaru religijnego, że to rozwiązanie, no co by o nim nie mówić, o jego właśnie pewnej dogodności, to jest rozwiązaniem zupełnie nienaturalnym. Świątynia pozbawiona modlitwy jest czymś nienormalnym. I jest coś dwuznacznego w tym oczekiwaniu, żeby w świątyni nie rozbrzmiewała modlitwa. Niemniej jest również czymś oczywistym i zrozumiałym, że chrześcijanie, w każdym razie chrześcijanie o tej niezaburzonej pamięci, woleliby, oczekiwaliby, żeby jeśli tam ma rozbrzmiewać modlitwa, to żeby to była ta modlitwa, dla której ten kościół zbudowano, co jest pewnie dzisiaj mało prawdopodobne i w ciągu ostatnich wieków mało prawdopodobne. Muzułmanie ten teren traktują jako swoje miejsce podboju symbolicznego. No, można te same czy podobne pytania przenieść zupełnie na inny teren, na teren nam kulturowo będący dla nas odniesieniem, czyli zadać pytania o świeckość i religijność w krajach cywilizacji zachodniej. Tu właściwie nie mamy do czynienia z jakąś koniecznością przywracania na przykład kultu chrześcijańskiego w jakichś zajętych świątyniach. To dla nas na szczęście w każdym razie historia cerkwie czy kościoły zamieniane w galerie, albo magazyny, albo właśnie w muzea ateizmu, to były przejawy podboju ideologicznego komunizmu w Sowietach, w Rosji głównie, ale dzisiaj to raczej jest już tylko wspomnienie. Podobnie przypadek na przykład kościołów we Francji. Wspominałem o tak zwanym prawie o kultach z początku wieku XX, kiedy Republika Francuska przypomniała sobie swoje różne plany i ambicje z czasów rewolucji francuskiej, więc przypomniała sobie o tym, że właściwie nie musi rozpoznawać parafii wspólnot religijnych, że właściwie, żeby parafie i wspólnoty religijne przedstawiały się Republice jako coś istniejącego, to muszą się przedstawiać jako stowarzyszenia, tak? Takie zawierane na prawie państwowym. No ale to taka komplikacja formalno-prawna, ale ona miała też związek z takim wypychaniem rzeczywistości religijnych i także rzeczywistości społeczno-religijnych z życia codziennego i życia publicznego Francji. Także w nawiązaniu do tego dziwnego, ale oczywistego faktu, że od czasów rewolucji francuskiej wszystkie te starsze kościoły, czyli te, które istniały w czasach rewolucji, one formalnie należą do państwa. To państwo jest ich kustoszem, co sobie przypominamy teraz w dobie pożarów kościołów we Francji, w dobie pożaru Notre Dame i katedry w Nantes i innych kościołów. Okazuje się, że zabezpieczenie przeciwpożarowe i w ogóle ciężary związane z opieką nad tymi miejscami, nad tymi kościołami, no, spoczywa na państwie francuskim. Tak, to niezwykła dla nas dziwna sytuacja. Niemniej to nie oznacza, po tych wszystkich tam normalizacjach, różnych formach uspokojenia sytuacji, to nie oznacza już dzisiaj we Francji tego, że państwo zamyka kościoły, uniemożliwia kult i tak dalej, i tak dalej. Nie, to właściwie od tej strony problem jest niewielki, nie ma takich zakłóceń. Naszym prawdziwym dzisiaj problemem jest raczej to, że w niektórych krajach Zachodu kościoły przestają spełniać swoją rolę, dlatego że nie ma księży, którzy mogliby sprawować w nich nabożeństwa. Rzeczywistość Francji, także krajów Beneluxu, tak, w których się okazuje, że księża mają pod swoją opieką po kilkanaście niekiedy kościołów i kaplic. Oczywiście nie mogą tam być równocześnie i nie mogą każdej niedzieli sprawować mszy świętej w każdym z tych kościołów. W jakimś sensie krąży tam ich opieka po różnych podległych im kościołach. No to jest obraz sytuacji, w której, no cóż, można powiedzieć i tutaj rzeczywistość nie znosi próżni. Tam, gdzie dłuższy czas kościół stoi zamknięty, nie ma księdza, który się nim zajmuje, a czasami też i nie ma dość żywotnej, dość energicznej grupy wiernych, którzy się kościołem mogą opiekować, to oczywiście to jest pierwszy powód, pierwszy podstawowy powód, aby coś z tym kościołem mogło się wydarzyć złego. No, albo właśnie tak dramatyczny, że będzie chodziło o jakiś pożar, czy może również podpalenie, zniszczenie, dewastacja, ale także i zwyczajne zaniedbanie takie, które kończy się tym, że miejsce to w końcu zostaje gdzieś na boku, nieważne, nie spełniające swojej przypisanej mu roli, a więc nikomu niepotrzebne. Z czasem potrzebne już zupełnie do innych celów. Rzecz, która już nie jest wielką egzotyką, tylko zupełnie dotykalną rzeczywistością w wielu krajach zachodnich, kościoły, które przestają, nie tylko przestają pełnić swoją funkcję, ale po prostu są sprzedawane, przejmowane na inne funkcję, niekiedy z tym specyficznym smaczkiem libertyńskim, w którym obiekty kultu są jakoś szczególnie smakują jako miejsce, na przykład przerabiane na restauracje, na nocne lokale, na dyskoteki, no pewnie również na hotele, które można reklamować jako trochę takie skandalizujące, spać w kościele, prawda? Nocować w kościele, coś w tym rodzaju. Wtedy na pewno już nowy właściciel niekiedy zadba i o to, żeby wystrój sakralny kościoła do niego wrócił po to, żeby budzić te zaskoczenie, tak, że bicie będzie się jadło i piło, krzyczało i ucztowało pomiędzy aniołami, pietą i krucyfiksem. To jest z kolei zjawisko, które wiemy, budzi w nas inne pytania. O to, czy na Zachodzie te wiekowe formy obecności religii są już dzisiaj przyjmowane przez część społeczeństwa jako, można powiedzieć, objawy jakiegoś zupełnie zarzuconego świata duchowego, takiego, który już nic realnie nie znaczy, tak jakbyśmy się przechadzali pomiędzy jakimiś starożytnymi stelami, nie bardzo wiedząc, co tam na nich napisane i o co chodzi. Taka trochę sytuacja, chrześcijaństwo jako religię przebrzmiała. Chrześcijanie na ogół reagują na to wszystko albo wyrazami zasmucenia, albo też protestem, tak? Takim, gdy te różne działania przechodzą pewną miarę. Niemniej to właśnie jest dobre opisanie pewnej alternatywy. Alternatywy, która przebiega między światem, w którym muzeum w świątyni zostaje zawieszone, a do dawnego muzeum wraca modlitwa, tak jak mamy właśnie w Hagia Sofia, albo sytuację, w której kościoły, może nie tak świetne, ale jednak niekiedy też znaczne, kościoły chrześcijańskie przechodzą zupełnie innego użytku. Czasami w ten sposób, że znikają z przestrzeni, w ogóle są rozbierane w tym miejscu, buduje się coś nowego, ale czasami również, co może nawet bardziej dotkliwe, bardziej takie trudne do przejścia, że zachowywane są albo nawet rekonstruowane w swojej sakralności po to, żeby sakralność tę umieścić jako milczącego świadka wszelkich ambicji wygodnego życia w tym świecie. To rozjazdy, perspektywy, które stają przed nami, gdy myślimy o Hagia Sofia w Stambule, o tym, co niedawno tam się wydarzyło. Nie wiem, czy dobrym podsumowaniem jest oczywiście pytanie, czy czekamy na to, aby w Hagia Sofia można było zaintonować hymn Chwała na wysokości Bogu, święty, 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 żeby mogła być tam odprawiona msza święta. Czy to jest również nasza ambicja wobec tego starożytnego kościoła? Dziękuję Państwu za uwagę. Jak zwykle zapraszam na konwersatorium w następną niedzielę o godzinie 13. A teraz życzę Państwu dobrej niedzieli i do usłyszenia. Konwersatorium Paweł Milcarek.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.